Zaczynamy. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. To jest Kurier w samo południe. Data wyjątkowa, 29 lutego. Raz na 4 lata taki dzień się zdarza. To każdy, kto mniej więcej opanował zasady kalendarza, to wiem, że tak to wygląda, kalendarza gregoriańskiego, ale dzień na tyle wyjątkowy, że pewnie skłania do wyjątkowych rozmów i niecodziennych pytań. Ja oczywiście Państwu przypomnę, że rzeczą wyjątkową i niecodzienną jest po pierwsze słuchanie Radia Wnet, a po drugie bycie patronem Radia Wnet. To rzecz oczywiście, która dla nas jest niezwykle ważna, ale także dla polskiego ładu medialnego, bo to dzięki Państwu możemy ten ład medialny stabilizować i uzupełniać. A my może naszą dzisiejszą audycję od mediów właśnie zaczniemy. Naszym gościem Miłosz Lodowski, który zajmuje się mediami tymi społecznościowymi, ale także patrzy na rynek polityki, na świat polityki. Powiedziałem rynek, bo czasami na ten rynek, czasami na politykę się patrzy jako na rynek, gdzie pieniądze dużo znaczą. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie państwa, witam serdecznie panie redaktorze. Czuj duch.
No to zaczynamy od tego balansowania czy równoważenia rynku medialnego. Platforma Obywatelska przejęła media publiczne. Teraz mam informację, że nowym redaktorem naczelnym TVP World będzie pan Broniatowski, który kiedyś pracował dla rosyjskich mediów w Polsce. Potem był bardzo aktywnym zwolennikiem Platformy, kiedy ta była w opozycji. Planował Majdan w Polsce. Rozpisywał się, jak ten Majdan zrobić, jak go wykonać, żeby był skuteczny. A teraz będzie zarządzał przekazem państwowej telewizji do odbiorców anglojęzycznych. Co o czym to świadczy, jeżeli takiego człowieka o tak wyrazistych poglądach, tak bliskich, tak wiernego kibica partii Platformy Obywatelskiej się daje na takie stanowisko, to co będzie z tym naszym przekazem, który będzie iść w świat?
No, że będziemy mieć takie państwowe CNN troszeczkę na świat. Która będzie machiną propagandową budującą obraz Polski i Polaków w ściśle określony sposób. Mamy specjalistę, co tu ukrywać, od roboty medialnej na stanowisku, o dość wyrazistych poglądach, co też pokazuje, że powiedziałbym pewną iluzją jest i taką nieuczciwą zagrywką w przestrzeni publicznej, w której oczekuje się od bardzo wielu dziennikarzy jakiejś takiej, nie wiem, aksamitnej przeźroczystości albo tego, żeby nie mieli właśnie z własnych poglądów. Okazuje się, że akurat wszyscy ci, którzy najgłośniej mówią o konieczności braku posiadania w mediach własnych poglądów i przedstawiania wyłącznie informacji o, powiedziałbym, zdystansowanym poziomie, zazwyczaj najczęściej mają bardzo określone poglądy i po prostu tylko w taki, powiedziałbym, inteligentniejszy sposób strumieniują informacją, więc ja zachęcam państwa do tego, żebyście zawsze mówili, jakie macie poglądy, bo dzięki temu słuchacz ma możliwość odbić się nawet od waszych poglądów i zacząć analizować je w sposób, powiedziałbym, racjonalny, zgodnie ze swoją spostrzegawczością.
A to ma jeszcze znaczenie, kto będzie dyrektorem TVP World, albo kto będzie dyrektorem innej stacji TVP Info, jedynki, dwójki. W ogóle media publiczne mają tak wielkie znaczenie w tym nadchodzącym czasie w polskiej debacie publicznej, no oczywiście w kontekście wyborów do samorządów, wyborów do Europarlamentu.
Panie redaktorze, o tyle mają znaczenie, że po pierwsze wypełniają sloty, jakbym to nazwał, informacyjne w przestrzeni publicznej i dopełniają, powiedziałbym, szczelności kopuły informacyjnej, która nad nami jest zbudowana. Z drugiej strony budują dokładnie strumieniowane i bardzo precyzyjnie kontrolowane elementy obrazu świata, który będzie z Polski wyrzucany na zewnątrz. To też jest bardzo ważna sprawa. No a z trzeciej strony, no to jest kwestia tego, że jeśli państwo płacicie abonament, to o tyle macie mniej pieniędzy we własnych kieszeniach, bo musicie to fundować, które moglibyście przeznaczyć na przykład na takie Radio Wnet. Albo na niezależnych publicystów, niezależną publicystykę, albo na inne projekty medialne, ale akurat Radio Wnet ja
A
wielkie...
nie jest tak, że Radio Wnet bilansuje inne telewizje, bilansują inne telewizje, że ten ład medialny szybko się zmienia, bo ludzie poszukują samoistnie informacji zdywersyfikowanej? Czy jest tak, że wejdzie dziennikarz do telewizji polskiej, zupełnie zmieni jej wymiar, czy do polskiego radia, co teraz właśnie się dzieje? Że się zmienia tematyka, zmienia się pewna perspektywa obrazu i że to wystarczy, żeby zmienić poglądy tych, którzy te media słuchają, którzy są odbiorcami tych mediów.
Panie doktorze, życzyłbym Radiu Wnet, żeby miało zasięgi idące w dziesiątki milionów odsłon każdego komunikatu dziennie. Takie rzeczy oczywiście są możliwe i sukces projektu medialnego pana Stanowskiego oczywiście pokazuje, jak powinna wyglądać, powiedziałbym, kontrodpowiedź rzeczywistości na właśnie nowy ład medialny, że można tego typu projekty budować. One bazują na jakimś osobistym charyzmacie twórcy, ale też jakimś bagażu zaufania i też, co tu ukrywać, na skonstruowaniu informacji pod kątem takiego infotainmentu, ale przeznaczonego bardziej do młodszego targetu. I w związku z tym to jest jedyna metoda na budowę jakichś alternatyw. Ale z drugiej strony, drodzy państwo, to jest też tak, że rynek korporacyjny, który bardzo silnie kształtuje rynek reklamy, domy mediowe, które też operują pieniędzmi wydawanymi w mediach i na media, no dość, powiedziałbym, precyzyjnie strumieniują środki, które trafiają, co z kolei pokazuje przykład telewizji, przepraszam bardzo, Republika, bo to nie jest to medium, na antenie którego jesteśmy, ale to jest przykład po prostu bardzo zauważalny, gdy po prostu z reklam i list reklam zaczęli się wycofywać kolejni reklamodawcy tylko i wyłącznie ze względu na bagaż polityczny czy szantaż polityczny, który się odbywał w przestrzeni publicznej, a nie ze względu na wyniki wyświetleń. No i to jest też tak, że wszystkie narzędzia, z których państwo korzystacie do budowy zasięgu, to nie są narzędzia niezależne. To są narzędzia, które w dużej mierze są uzależnione od woli i strategii polityki, która nie zawsze jest klarowna albo najczęściej jest nieklarowna, bo jest obarczona bardzo mitycznym pojmowaniem regulaminu przez też duże korporacje, tym razem internetowe, które dostarczają państwu usług, dzięki którym budujecie te zasięgi. Więc można powiedzieć, że wszystkie rzeczy i wszystkie środki produkcji nie są... Znaczy, środki produkcji są w waszych rękach, ale środki dystrybucji waszych produktów nie są. No i w związku z tym jesteście uzależnieni tak naprawdę od wielkich tego świata. I troszeczkę to przypomina rynek handlu żywnością w Polsce, gdzie cóż z tego, że mamy znakomitą żywność, coś z tego, że ona jest kupowana bardzo tanio, jak zasadniczo zyski z tego rynku czerpią wielkie sieci dystrybucyjne tejże żywności i dodatkowo jeszcze nie płacą na terenie Polski podatków. Brzmi znajomo?
Ale z drugiej strony jest tak, że tym sieciom powinno zależeć na tym, żeby jak najwięcej treści docierało do jak największej liczby odbiorców, bo wtedy zarabiają jak najwięcej i z kapitalistycznego punktu widzenia tak to powinno wyglądać, a okazuje się, że czasami wielkie korporacje wolą zarobić troszkę mniej i nie mieć 155 bardzo miliardów czy bilionów zysku, ale wolą mieć 154, byleby kogoś tam uszczypnąć. Więc jak to wygląda i czy to wygląda na tyle, że można powiedzieć, że jest wolność w internecie, wolność w mediach społecznościowych, czy tam też jest tak, że ten walec, ten nacisk polityczny wpływa na to, co dostają konsumenci mediów społecznościowych do skonsumowania.
Panie redaktorze, powiedziałbym, że jest raczej wolność takich coraz bardziej ograniczonych baniek internetowych i to jest jedyna rzecz, którą mamy. Dlatego właśnie, że nie posiadamy zorganizowanych przestrzeni dystrybucji informacji. To jest najważniejsza rzecz, która jest bolączką świata współczesnego. Proszę zauważyć, że nawet komunikatory, z których każdy z nas korzysta, też są budowane najczęściej w ramach sieci. Jak się pojawi coś niezależnego, szybciutko jest wykopywane przez tuzów tego świata, bo na przykład wyścig technologiczny powoduje, że no, to są koszty gigantyczne, a państwo zostaliście rozpuszczeni troszeczkę przez to, że większość tych elementów, które są kluczowe dla współczesnego świata, są dostarczane w cudzysłowie dla państwa darmowo. W związku z tym, jeśli trzeba komuś zapłacić za wysiłek, za wiedzę, wreszcie za po prostu jednak dość kosztowny proces produkcji jakiejś, nie tylko informacji, ale wszystkiego, no to państwo zderzacie to z łatwością dostępu, z tym, że płacicie tylko i wyłącznie swoimi danymi osobowymi. To, że oczywiście wpływa to na przesunięcia w pozostałych aspektach waszego życia, to jest na tyle odległe, że nie jesteście w stanie w swojej masie oczywiście objąć tego, powiedziałbym, holistycznie, posługując się takim modnym słowem z gatunku również medycyny. Więc no to jest po prostu informacja taka, że drodzy państwo, jeśli społeczeństwo obywatelskie ma przetrwać, jeśli informacja rzetelna ma powstawać i ma znajdować coraz szersze grona odbiorców, to państwo musicie wrócić do źródeł, na których jest fundowany taki na przykład amerykański republikanizm, żeby najłatwiejszym przykładem się posłużyć, czyli jeśli pojawia się ktoś ciekawy, kogo lubicie słuchać, jakieś przedsięwzięcie medialne, które jest istotne, to zawsze na zakończenie programu jest wyjście w sali, w której ten speaker ma możliwość się wypowiedzenia, z typowym koszyczkiem, który państwo znacie tylko i wyłącznie z kościoła w polskiej rzeczywistości, i nikt nie ma żadnego oporu, to nie jest żadne żebractwo, to jest po prostu wspieranie idei. Dokładnie. To jest jedyne narzędzie, które państwo macie w rękach, czyli w swoje własne środki, które będziecie przeznaczać na tego typu rozwój. Więc tak jak państwo zachęcacie do wpłaty na i bycia patronem Radia Wnet, to nie powinna być prośba, która w kimkolwiek buduje jakiś absmak. To jest standard współczesności. Jeśli chcemy ochronić takie, powiedziałbym, jednorożce uczciwości, rzetelności, powiedziałbym, dobrych praktyk, to trzeba to robić niczym innym, tylko i wyłącznie własnymi pieniędzmi. Inaczej państwo nie będziecie poinformowani na czas, nie będziecie poinformowani rzetelnie i w związku z tym nic dziwnego, że także wasze wybory będą podyktowane tym, co aktualnie jest w interesie wielkich korporacji światowych, bo to tak naprawdę one mają nadmiary kapitału.
I one mają dużo pieniędzy i duże możliwości. Skoro pan redaktor, naszym gościem Miłosz Radowski, powiedział o naszym patronajcie, to ja oczywiście przywitam 5 najnowszych patronów. Pan Bogdan, pani Dominika, pani Magdalena i 2 anonimowych patronów. To 5 tych, którzy albo dopiero co odnowili subskrypcję, albo dołączyli po raz pierwszy do Łodzi Radia Wnet, za co bardzo serdecznie dziękujemy, bo to się pozwala nam płynąć po tym niełatwym morzu medialnym i rzeczywiście w tej nieprostej konkurencji z dużym kapitałem, czy to nowych mediów społecznościowych, czy to starych, tradycyjnych mediów, jak telewizje, czy radiostacje, nie jest łatwo, a dzięki państwu to nam się w miarę, mam nadzieję, udaje. Panie redaktorze, to od tego świata mediów przejdźmy do kampanii wyborczej, która jest niezwykle niemrawa. Ja nie zauważyłem jeszcze żadnego plakatu, to jakby do wyborów samorządowych jest około 40 dni, nawet mniej, a tu kampanii żadnej nie ma. To jest 7 kwietnia. Do Europarlamentu jest więcej, bo to jest 98 dni, ale też ta kampania dopiero się rozkręca. Prawo i Sprawiedliwość, partie prawicowe w tej kampanii mają szansę, czy to będzie tylko takie potwierdzenie sukcesu, ba nawet z pewnym nadatkiem sukcesu Platformy, Trzeciej Drogi i Lewicy?
Panie redaktorze, to jest sytuacja taka, że oczywiście ten gong, który, mówiąc językiem ulicy, zaliczyli zwyciężając w tych wyborach przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, po czym okazało się, że to zwycięstwo jest raczej ironiczne, bo to jest coś, co nie pozwala utrzymać władzy, spowodował, że istotnie wygląda, że do tej pory mają problem z jakąś świadomością sytuacyjną. Aczkolwiek musicie państwo wiedzieć, że właśnie w obecnej sytuacji no, trzeba też zmienić strategię budowy jakiejkolwiek kampanii, którą się prowadzi, dlatego że trzeba wrócić do organizowania organicznego właśnie kontaktów i relacji z ludźmi, którzy są potencjalnie rezerwuarem siły politycznej, bo inne środki są po prostu, powiedziałbym, iluzoryczne. Jeśli chodzi o marketing rekomendacyjny, to tylko 7% dostarcza internet, musicie państwo wiedzieć. Większość to rozmowy ze znajomymi, to są rzeczy, które w ten sposób się odbywają, albo mailingi.
I no, to jest nie jest też... tak, przecież jak się jeździ w komunikacji miejskiej, ja to robię codziennie, żeby do radia dojechać i potem do domu wrócić i to szeregiem różnych transportów się poruszam, także po mieście, jadąc na różne spotkania w różne miejsca, no to ja już bardzo rzadko widzę kogoś, kto czyta gazetę czy tygodnik, książki są czytane, ale to też jest wyraźna mniejszość, a przytłaczająca większość ludzi siedzi w komórkach, nawet nie patrzy w okno, nie jest zamyślona albo nie drzemie, tylko siedzi w komórce i to w ciągu ostatnich 5-10 lat ta rewolucja zaszła bardzo szybko, że my w tym smartfonie się gapimy non-stop i tu dostajemy kolejne informacje różnej jakości i różnej treści, ale to jest nasze źródło na świat codzienne i przewijamy a to TikToka, a to Instagrama, a to Facebooka i tam nam się pochodzą informacje. I to wydaje się jest w tej chwili podstawowe źródło informacji, także wyrabiania sobie opinii polskiego społeczeństwa, czy nie?
A panie redaktorze, chciałbym, by tak było. Pan redaktor ma wyjątkowe szczęście, jeżdżąc środkami komunikacji miejskiej, bo ja ze względu na swój brak prawa jazdy czynię to na co dzień. I w związku z tym najczęściej nie siedzę, więc też czytać ciężko w takich pozycjach, tylko po prostu stoję, bo są tak zapchane te elementy komunikacji miejskiej, że trudno cokolwiek innego niż właśnie przesuwanie tych rolek w dosyć łatwy sposób robić. Ale to oczywiście...
Panie redaktorze, ja jadę do pracy przed 6, a wracam po 19, więc może stąd ten luz i możliwość, żeby sobie usiąść.
Z tego pokolenia, które wie, że do czegoś dojść można tylko i wyłącznie ciężką pracą, aczkolwiek może się okazać, że tak naprawdę ta cała nasza ciężka praca, którą nasze pokolenia musiały się charakteryzować, jest psu na budę, bo przyjdzie ktoś i po prostu nam tą całą własność, którą wypracowaliśmy, ukradnie na samym finiszu.
Ale też wróćmy tak. Do tych źródeł informacji, bo wydawało się, że teraz coraz więcej polityków tak myśli, że na przykład TikTok, że to jest to miejsce, gdzie trzeba rzucać krótkie filmiki, bo to jest najlepsze źródło dotarcia. Coraz więcej polityków, na przykład w poniedziałek, jeżeli nic się nie zmieni, o godzinie 12 naszym gościem będzie Patryk Jaki. W samo południe, poniedziałek, 12. No i też polityk, który głównie stawia na własne kanały dystrybucji treści, który stawia na własnego YouTube'a, własnego TikToka i tam szuka kontaktu z wyborcami, w ogóle pomijając tradycyjne media.
No bo panie redaktorze, to jest tak naprawdę odpowiedź na patologię świata tradycyjnych mediów, że każdy człowiek, który prowadzi działalność publiczną, a nie tylko publiczną, tak naprawdę też biznesową, musi budować własną agencję informacyjną, bo koszty na przykład, proszę sobie wyobrazić taką oto sytuację, to jest rzecz, którą państwo obserwują co dnia, że media zasięgowe, naprawdę wysoko zasięgowe media internetowe, mają kilkunastu, powiedziałbym, takich bezczelnych cyngli, którzy po prostu dzień w dzień są w stanie zniszczyć komuś karierę, firmę, powiedziałbym też sposponować w każdy możliwy sposób, dysponując właśnie tymi gigantycznymi, powiedziałbym od razu, elementami zasięgowymi. No i państwo nawet nie jesteście w stanie skorzystać z, powiedziałbym, powagi polskich sądów, bo one są takie, jakie są. I w związku z tym, jako autonomiczne jednostki, nie macie nawet możliwości zbudowania alternatywnego planu obrony. I tak to się kręci. W związku z tym jedyną metodą na to osób publicznych, ale także osób, które zajmują się biznesem w sposób poważny, jest budowa tak naprawdę autonomicznych agencji informacyjnych, które będą budowały plemię jakieś wokół danego produktu, czy właśnie danego sposobu prowadzenia narracji, również politycznej. I to jest jedyna metoda, która będzie od razu generowała jakiś zasięg na tyle mocny, że on będzie oddziaływał na przestrzeń publiczną. Państwo widzieliście zderzenie pana Patryka Jakiego z dziennikarką TVN-u. Właśnie dzięki temu obnażone zostały pewne mechanizmy, tak zwane czarno na białym, tak się ten program nazywał, mechanizmy manipulacyjne, które są stosowane przez odpowiednie cięcia, odpowiednie kadrowania, odpowiednie zbliżenia, muzykę nastrojową i coś, co powoduje tak naprawdę warunkowanie odbiorcy. Zobaczyliście państwo od drugiej strony tylko i wyłącznie dlatego, że pan Patryk Jaki ma zbudowane liczne grono swoich własnych odbiorców i buduje własny content, który pokazuje często tego typu manipulacje od środka albo wręcz z zaplecza. I wszyscy mogli dzięki panu Patrykowi Jakiemu zobaczyć, jak naprawdę wyglądała rozmowa z panią dziennikarką TVN-u. I to, powiedziałbym, również z wielkimi smaczkami, które polegały z kolei na tym, że to właśnie zbliżenia robiono na panią dziennikarkę w sytuacjach krytycznych, kiedy się denerwowała, kiedy okazało się, że jest przedmiotem bardzo wnikliwego śledztwa również i powiedziałbym, wnikliwych pytań. Więc, drodzy państwo, to jest sytuacja taka, że praktycznie każdy z nas powinien budować osobistą agencję informującą o czymś, co buduje naszą własną reputację i powiedziałbym też naszą własną markę osobistą. I to jest właśnie problem tego, co obserwujemy teraz na ulicach, do czego pan redaktor był łaskaw nawiązać w poprzednim pytaniu, mianowicie, że zmieniły się całkowicie realia prowadzenia kampanii politycznej, dlatego że przesyt medialny powoduje, że tradycyjne środki outdoorowe działają cokolwiek słabo, no bo jeśli 2 sekundy mamy tylko i wyłącznie czasu na to, żeby chociażby w outdoorze wywołać jakiś efekt, no to umówmy się, nie każdy jest w stanie, idąc w politykę, na przykład się obnażać, albo nie każdy ma ciało pięknej blondynki, która będzie powodowała, że po prostu będzie przyciągała uwagę na ciut dłużej niż te 2 sekundy, a 2 sekundy czasem nie są w stanie zagwarantować nam przyjęcia pełni przekazu. Więc jakby outdoor to jest coś, co już jest przeszłością rynku informacyjnego. Pozostałe elementy wpływu, kiedy państwo codziennie jesteście pompowani informacją, która was zniechęca i tak naprawdę odrzuca od pogłębionego zajęcia się tematem, albo wyrywki medialne na zasadzie takiej szatkownicy, na zasadzie której jest prowadzona narracja w każdym z mediów, kiedy nie można się wypowiedzieć do końca, kiedy ten czas jest elementem, powiedziałbym, najbardziej deficytowym i w związku z tym przerywania ciągłe dziennikarza w prowadzeniu jakiejkolwiek myśli powodują, że nawet państwo nie jesteście w stanie zgłębić osobowości odbiorcy, co z kolei widzieliśmy dzięki panu Stanowskiemu i jego relacji na przykład z panem Czarnym, kiedy zdumienie wielkie wywołało w bardzo licznej publiczności i odbiorcach programu pana Stanowskiego i pana Mazurka, to gdy nagle pan typowy polityk Prawa i Sprawiedliwości, któremu uszyto troszeczkę pewnego rodzaju publiczną pupę, mógł rozwinąć pewne kwestie, mógł opowiedzieć o nich szerzej. I nagle okazało się, że format zapoczątkowany w polskiej debacie publicznej przez rozmowy niedokończone Radia Maryja i sukcesywnie podjęty właśnie przez Kanał Zero pana Stanowskiego jest jedyną szansą, powiedziałbym, budowy właściwego oglądu rzeczy. I państwo też pozwalacie wypowiadać się bardzo często swoim rozmówcom znakomicie wyważony, ale też konkretny i zamykający wywody sposób. I to jest jedyne narzędzie, powiedziałbym, budowy prawdziwego oglądu świata, no bo jeśli będziemy się posługiwać takimi wyimkami, setkami, to tak naprawdę właśnie ten flash medialny będzie zajmował naszą głowę, ale prawdziwego oglądu świata, czy prawdziwego oglądu osoby na pewno dzięki temu nie uzyskamy.
To już na koniec pytanie stricte polityczne, bo w czasie tych dwóch nakładających się na siebie kampanii jesteśmy. Politycy to rozumieją, także politycy Prawa i Sprawiedliwości? Czy to jest tak, że gdzieś politycy zgubili tą nić wiążącą ich z aktualną rzeczywistością społeczną?
No to jest tak, że największym problemem jest to, że niestety przesyt medialny, który był serwowany przez bardzo wiele lat różnymi środkami, także takie bardzo negatywne emocje, które z kolei w ramach tej wojny politycznej były serwowane przez kiedyś stronę opozycyjną, obecnie rządzącą, to spowodowało bardzo duże zobojętnienie społeczeństwa na jakąkolwiek informację. Ludzie po prostu mają tego dość. To jest taki stan po prostu emocjonalnego wyczerpania, ale też powiedziałbym medialnego wyczerpania. Stąd też to, na co pan redaktor narzeka, że mamy problem ze skupieniem się na tekście pisanym i tym, że pan redaktor nie widzi w mediach publicznych ludzi czytających książki czy gazety, bo drodzy państwo, już psychologowie zalecają, że w przypadku kłopotów ze snem trzeba sobie pół godziny ostatnie przed snem poświęcić na książkę, po to właśnie, żeby wyciszyć rozemocjonalniony umysł rozmaitymi i takimi bardzo zróżnicowanymi, za to bardzo impulsującymi informacjami medialnymi. I to jest zasadniczy problem polskich dzieci. Nie to, że przeładowany program, co sugerują obecnie zmieniający przestrzeń naszej edukacji rozmaici mędrkowie. To, że polskie dzieci są po prostu przesycone informacją i przebodźcowane. I to powoduje, że jakakolwiek nauka się u nich odbija i po prostu powoduje to zmniejszenie jakości edukacyjnej, a nie nadmiar programowy. Bo nadmiar programowy w młodym wieku powoduje bardzo często, że umysły przyzwyczajone do tego, że się bardzo dużo pracuje, rozszerzają się tak, jakbyśmy rozszerzali po prostu możliwości procesora i potem dzieci po prostu nawet tą wiedzę sobie wymazują, gdzieś ona znika już jako dorosłe osoby, za to mają większe możliwości w innych dziedzinach, bo po prostu mają większą percepcję, większe możliwości logicznego myślenia. Natomiast to, że są dzieci teraz przesycone i przebodźcowane, powoduje, że generalnie mają problem ze skupieniem i powinno się odbierać w szkołach telefony komórkowe, wszystkie elementy, które wpływają na ten stan przebodźcowania właśnie w szkole, po to, żeby budować atmosferę skupienia i atmosferę pewnego, powiedziałbym, skoncentrowania na efekcie edukacyjnym. To już robią w zachodnich społeczeństwach, żeby było śmieszniej. W Polsce wciąż tego typu myślenie powoduje tylko właśnie takie bypassy, które mają znaczenie bardziej polityczne, bardziej, powiedziałbym, takie nawet propagandowe, a nie logiczne, racjonalne i skuteczne.
I o tym mówił Miłosz Lodowski. Dziękuję bardzo za
dziękuję państwu serdecznie za
rozmowę, a ta rozmowa była możliwa dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Ta rozmowa trochę też dotyczyła tej rzeczywistości medialnej, tego jak się odnaleźć z prawdziwą informacją w tej niełatwej rzeczywistości. W międzyczasie naszym patronem została pani Katarzyna, za co bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że to będzie dla pani dobra inwestycja w kształtowanie ładu medialnego i w dostęp do treści bardziej wartościowych niż to, co często w mediach się pojawia. My za chwilę wrócimy już do takiej rozmowy stricte polityczne. Naszym gościem za chwilę będzie dr Józef Orzeł, ale zanim to nastąpi, zanim rozmowa z Józefem Orłem, to z doktorem Józefem Orłem, to jeszcze zapowiem tylko, że w piątek 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych i zapraszamy państwa na koncert Tatka firma Solo w Warszawie o godzinie 18 na Foksal 3/5. Wszystkie informacje szczegółowe są dostępne w strefie patrona, bo to jest koncert szczególnie naszych patronów. Oczywiście patroni mają pierwszeństwo. Jeżeli miejsca się skończą, to oczywiście patroni Radia Wnet będą mieli wstęp, a słuchaczy oczywiście też zapraszamy, aczkolwiek z tym zastrzeżeniem, że dostać się może być trudno, jeżeli nie jest się patronem Radia Wnet na patronite.pl/radiownet. To jest adres, gdzie można dołączyć do grona patronów. A teraz już Lenny Kravitz.